witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 423. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj,
dzień
Piotrze.
Dobry, o przepraszam, przepraszam, to szybko, dzień dobry, wieczór.
Tylko zacznę nowym segmentem errat, korekt i sprostowań. W poprzednim odcinku pojawiła się błędna informacja, jakoby, że The Bard's Tales 4 jest na silniku Unity. Została ta informacja, no niestety, okazała się nieprawdziwa i zostaliśmy poinformowani, że jest na silniku Unreal. Tak, sprawdziłem, rzeczywiście jest na silniku Unreal, czego w ogóle w grze nie widać, ale to już jest,
nieważne,
prawda,
na jakim jest silniku, ważne, że nie działa ten silnik.
Poza tym chyba właśnie zostajemy nieomylni i poza tym chyba ministerstwo sprostowania ma nic do rzucenia.
To ja tak, ja tak tylko cały czas czekam, bo tak powoli widać, jak tam się kolejne patche dociągają do Bard's Tales, i tak czekam, kiedy tych patchy będzie na tyle dużo, że powrót do tej gry będzie czystą przyjemnością, a nie potrzebą zmagań się z losem, życiem i diabłem, szatanem i plebanem.
Ja sobie gram w tą grę tak troszeczkę z doskoku i na zasadzie, znaczy, to jest ciekawy powrót do tych dungeon crawlerów, takich jak Eye of the Beholder, właśnie oryginalny Barset, tylko że ja w oryginalny Barset nie grałem, więc ja nie mam w ogóle sentymentu do tego świata, do tych postaci, do tego, powiedzmy, co ta gra oferuje.
Granie na nostalgii Lever Hard.
Tak, no ale chociaż ostatnio mi się wydaje, że moda powoli, mogę się mylić, ale jak to z modami, już na pewne rzeczy przemija i powoli, moim zdaniem, przemija moda na retro. I jeszcze są pewne czkaweczki, jeśli chodzi o retro, w postaci tych wszystkich mini konsol. Mhm. I wiele ludzi, którzy na przykład nie są zakręceni na punkcie retro, żeby kupować stare komputery, ale gdzieś tam kiedyś grali za młodu na Super Nintendo, gdzie teraz powiedzmy mają PlayStation 4 albo nawet nie, ale widzą, że jest taki Super Nintendo mini w sklepie do kupienia, kupują. Zagrają 2-3 razy, odkładają na półkę i to wszystko, ale tak nakarmili swoją nostalgię.
Tak, bo jak to ktoś ładnie powiedział, to nie jest sprzęt do grania, tylko to jest sprzęt do kupowania. Już priorytet złożony, rozumiem, na PlayStation Classic.
Znaczy nie, bo ja nigdy nie miałem sentymentu do PlayStation. Poza tym te gry, które... Lista chyba na razie jest 5 gier, tak?
Tak. Takich, powiedziałbym, specyficznych.
Ktoś mówi, że wiesz, Final Fantasy VII. Final Fantasy VII nie dość, że wyszło już w tylu wersjach i w tylu remasterach.
No, 4 wyszło przede wszystkim.
Że teraz teraz ma być podobno wersja jakaś remake ma powstać, tak? No, nie wiem, czy...
Tak, no powstaje remake, tylko on powstaje od tam 3 lat, mniej więcej 4, wiesz, i tak powstać nie może.
Tak.
On tam przecież w ogóle ma się pojawić w odcinkach, nie w odcinkach, tylko te odcinki mają być pełnymi grami, tam się w ogóle jakieś straszne rzeczy dzieją z tą grą.
Właśnie.
Znaczy straszne, no... Developing trwa, o.
No nie, ale Piotrze, ty jako taki właśnie... Nie wiem, może masz sentyment do PlayStation?
Znaczy ja mam ogromny sentyment do PlayStation. Mam ogromny sentyment do Final Fantasy VII. Tylko niestety ten mój sentyment akurat do konkretnie Final Fantasy VII jakiś czas temu siódemka pojawiła się na PS4. W tej wersji takiej, to chyba była wersja Steamowa, czyli tam ta rozdzielczość była trochę podciągnięta. Dodatkowo pod gałkami miałeś cheat mode. To znaczy mogłeś sobie albo... Tam nawet w moim przypadku nie chodziło o włączenie jakiejś nieśmiertelności, czegoś w tym stylu, tylko była możliwość przyspieszania gry. Że po prostu wszystkie postaci szybciej po mapach biegały i też walki, te wszystkie, wiesz, piękne animacje, tak, nie trwały po 10 minut, tylko jednak to wszystko działo się trochę szybciej. I ja usiadłem do tej siódemki i właściwie przeszedłem między 1/3 gry tak ciurkiem. W sensie nie grałem wtedy w nic innego, tylko nagle zacząłem grać w to i mnie wciągnął totalnie. Byłem w ogóle zadziwiony tym, jak ona, poważne nuty tam się pojawiają, jak ta historia jest, no taka, wiesz, i o czym w ogóle nie pamiętałem, grając w siódemkę dawno, dawno temu. No i to trochę spełniło moją nostalgiczną pamięć na temat tego konkretnego tytułu. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, czemu nie wiemy, znaczy inaczej, jestem w stanie to zrozumieć, natomiast nie podoba mi się to, że w momencie zapowiedzi i tak naprawdę w momencie zakupu, bo preordery pewnie już się pokończyły w najbardziej atrakcyjnych cenach, trzeba kupować kota w worku.
No,
dosłownie, no bo znamy te 5 tytułów, w których tam jest Final 7, tam jest chyba Jumping Flash, tam już nawet nie pamiętam, ja wiem, że oglądałem te gry, to było tak było, no okej, okay, natomiast mnie osobiście nie rzuciło.
Czy największy problem z PlayStation jest taki, że to jest rewelacyjna konsola, no to, co udało się Sony właśnie dzięki PlayStation zrobić, jak zacząć rynkiem konsol, to wiesz, oni do PlayStation 2, które oczywiście już było kolejną iteracją tego, co udało się stworzyć, no to jest chyba do tej pory najpopularniejsza konsola na świecie, w tym sensie wszechczasów, ale oryginalne PlayStation było fantastyczne, tylko to była konsola, która wprowadziła na salony 3D. I niestety to 3D z tamtych czasów się fatalnie zestarzało. Gorzej się zestarzało niż na przykład dwumiarowa grafika właśnie na Super Nintendo, czy nawet na klasycznym takim Pegasusie Nintendo NES-ie, nie?
To znaczy, ja mam wrażenie, że te gry z punktu widzenia 2018 roku, jeżeli nie masz z nimi wspomnień czy sentymentu, to absolutnie nie ma szans, żeby one się tobie, może nawet spodobały, to jest nie to słowo, ale żebyś chciał w nie grać. Ja jak patrzę na pierwszego MGS-a, to widzę, że to wygląda, wiesz, masz kurde 6 pikseli, które są oczami i 3 piksele, które są ustami na twarzy Snake'a, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja widząc, słysząc muzykę, słysząc te charakterystyczne industrialne dźwięki w tle i widząc tę animację, to po prostu od razu już chcę grać. Mimo, że to jest, tak jak mówisz, no dawne 3D, które zastarzało się bardzo nieatrakcyjnie, no i ten, nie wiem, tak samo na tym przysłowiowy Final 7, to za wyjątkiem prerenderowanych teł, to postaci są karykaturalne strasznie. To jest kilka po prostu poligonów na krzyż i tyle. Więc jeżeli to by były gry, które każda z nich, czy tam nawet nie każda, 10 z tej 20 miałaby jakieś specjalne miejsce w moim serduszku gracza, jak na przykład, nie wiem, gdyby tam był Tony dwójeczka, Tony Hawk Pro Skater 2.
To chyba najlepszy Tony.
Kurde, od razu w ogóle, wiesz, to po prostu chociażby po to, żeby podłożyć tą konsolę. Ja wiem, że można by szukać coś tam, można kupić CPSX-a starego na płytę. Nie, kupujesz pudełko, podłączasz pod HDMI do telewizora, tak jak powiedziałeś, pograsz 2-3 wieczory, uśmiechniesz się, było fajnie, chowasz do szafki. I wiesz, i gdyby tam było kilka takich tytułów, które by tak absolutnie, tylko ogromny mój problem jest taki, że to by musiały być tytuły, które wcale nie są inaczej. Myślę, że każdy, kto miał PSX-a, inaczej ułożyłby sobie listę tych 10 tytułów, które by tak centralnie musiały w nich trafić. Ja na przykład pamiętam taką platformówkę 2D, która była cudowna, wspaniała i tak dalej, a wcale się nie założy, czy ona jest jako wiesz, jeden z ulubionych tytułów masy graczy. I teraz nawet ona się chyba nazywała Tombu, czy Tongu, o takim... To była kolorowa, dwuwymiarowa animacja o takim jakby jaskiniowcu, który tak naprawdę, wiesz, miał różowe włosy bodajże i tylko w spodniach biegał i tam się świnie
były twoim przeciwnikami. Nie kojarzę.
Nie pamiętam, Tomba, kurczę, to naprawdę pamiętam tą grę jeszcze z komiksu, który
na pewno ktoś z naszych słuchaczy
starym...
po tym doskonałym, dokładnym opisie zaraz będzie wiedział.
Znaczy, to był główny bohater, był chłopcem, który miał różowe włosy i biegał w samych spodenkach i tam walczyłeś z prosiakami takimi przerośniętymi. To się chyba, bo on, wiesz, szukał, bo to chyba chodziło o to, że on jedzenia chciał. To wydaje mi się, że to była Tomba, dokładnie tak, to chyba tam w ogóle nawet był wykrzyknik w tytule, ale teraz nie mam Google'a pod ręką, żeby to sprawdzić. I na przykład to była super gra, którą ja super wspominam. Natomiast czy ktokolwiek poza mną ją wspomina, albo nie wiem, poza jakimiś trzema osobami na świecie, wątpię. Ja wiesz, tutaj to w ogóle z tym PSX-em jest jeszcze jeden problem, który jest dosyć istotny, to znaczy żyjemy w erze remasterów, które tak naprawdę gier Nintendo w ogóle nie dotyczą do tej pory, bo teraz jedyne co Nintendo ma remastery z Wii U na Switcha. Zobacz, myślisz o PSX-ie, natychmiast myślisz o Crashu, no ale Crash już się pojawił. I to pojawił się, myślisz o Wipeout'cie, no ale Wipeout się pojawił.
Też, dokładnie.
Myślisz o Residencie, Resident 2 już jest zapowiedziany.
W edycji było, że wiesz, aż żal wracać do jakichś
oczywiście,
pięciu trójkątów.
Więc wybór tych gier to też wcale nie jest taka prosta sprawa. Ja na przykład bym chciał, i dlatego tak, Crash to może na przykład karty. Może słuchaj Crash Team Racing, który jest Crashem, ale tym takim trochę obok, a karty zawsze się dobrze przyjmują. Ja bym strasznie chciał Front Mission. Ja powiem ci, że gdyby tam był Tony Hawk i był Front Mission, to ja chyba tylko dla tych dwóch gier, żeby je odpalić w te 2-3 wieczory, bym kupił ten sprzęt.
No, no, no.
Ja Front Mission absolutnie uwielbiam i strasznie łezka wręcz pojawiła się w moim rogu. Kiedy... Ja nie wiem, dlaczego wkręciłem sobie, że ten nowy tytuł, który ma tam nawiązywać do Front Mission, dziura w mózgu dzisiaj, to wydaje Square, to ma się pojawić chyba w przyszłym roku, tam są też właśnie i ludzie, i mechy, i walczą się, to są last... Ojej!
Widzisz. Nie słyszałem nic, ale
to zapowiedziano, nie. To zapowiedziano przy okazji chyba PSX-a, czy VGX-a, najpierw było tylko taka jakaś krótka animacja i teraz przy okazji takiego game show było więcej, w ogóle gameplaye się pojawiły, stream jakiś z rozgrywką, jak to się nazywa, widzisz, no dziura w mózgu kompletnie, w każdym razie ta gra, która ja sobie, przez to, że ona była mówiona, że jest robiona od ludzi od Front Mission i w ogóle, to ja sobie wkręciłem, że to będzie właśnie taka Left Alive. O, to się nazywało Left Alive. To było zapowiedziane w zeszłym roku, w tym roku pokazano jakieś tam już fragmenty rozgrywki. To ja sobie wkręciłem, że to będzie właśnie RPG turowy, taktyczny, gdzie będziemy dowodzić mechami i będziemy tam robili chlowniczym w Battletechu, w którego graliśmy razem. A okazało się, że Left Alive to jest normalnie TPP shooter. To znaczy biegamy sobie ludkiem i strzelamy do innych i biegamy sobie robocikiem i strzelamy do innych. Okej, może tam będą jakieś rozbudowane kwestie budowy mecha i tak dalej, no ale jednak to TPP shooter to nie jest taktyczny JRPG.
Właśnie. No ale to jest... Ja myślę, że oni postawią na gry, przynajmniej połowa z tych gier będzie można grać z kimś, że będzie ten lokalny multiplayer. Stawiam i jest duża szansa, że będzie Street Fighter Alpha.
Pewnie Tekken jakiś będzie, pewnie Gran Turismo jakiś będzie. Chociaż no też Gran Turismo bez sensu, bo te nowe Gran Turismo też jest, a ta gra się, no czym się różni? To Gran Turismo, Gran Turismo. Ja jeszcze tu jedna rzecz mnie zastanawia, bo to wcale nie jest takie banalne. Nintendo, jakby na to nie patrzeć, bo zarówno w przypadku NES-a, jak i w przypadku SNES-a, najmocniejsze marki, które są związane z Nintendo, i to NES-a, SNES-a, Switcha, Wii U, Wii i tak dalej, to były gry Nintendo. I to był ten trzon tych takich, wiesz, największych hiciorów. W przypadku PSX-a to trzonem to były gry również zupełnie innych wydawców. To Resident Evil, Capcom, tak? Tam Front Mission to jest Square Enix, wtedy chyba jeszcze Square.
MGS Konami, tak.
MGS Konami. I pytanie brzmi, w ogóle kolejna sprawa, czyli kwestia na przykład w takim tonem, nie wyobrażam sobie Tonego bez muzyki, która tam była. A kwestia licencjonowania muzyki, to o czym wielokrotnie się przypomnieli.
W dzisiejszych czasach jest dużo drożej, dużo gorzej w ogóle.
Oczywiście, że tak. To jest koszmar. To jest to, wiesz, wycinanie muzyki z GTA 5 czy GTA 4, dlatego że już skończyło się tak. Licencja na tą muzykę, to jest nasza rzeczywistość, więc kolejne pytania się
po prostu szambo. Ale to już, ja tak się zapytam, czy jest jakaś konsola? Bo to jest odwieczne pytanie, być może, że nawet kiedyśmy je poruszyli, kiedy rozmawialiśmy o innych minikonsolach, ale czy jest jakaś minikonsola, którą chciałbyś zobaczyć?
Wiesz co, jedyne o czym ja myślę, to o Nintendo 64, bo to jest konsola, o której zawsze bardzo dużo słyszałem, a to jest konsola, której nigdy nie miałem, ale pojawia się to, o czym ty mówisz, czyli...
Ona jeszcze gorsza ma 3D niż...
Tak, jakoś... bo te gry, jak patrzysz teraz na Mario z N64, to on wygląda paskudnie wręcz.
Tak.
Mówię wprost, nie? I generalnie, czy nie wiem, Wave Racers, które kiedyś wtedy, ja pamiętam,
jak gra, to jest grafika,
to w ogóle umierałeś, nie? Z wrażenia. A teraz ja odpowiem wtedy jakiś gameplay, byłem porażony, że przecież ta gra wyglądała zupełnie inaczej.
Właśnie.
To jest oszustwo. Więc, no nie wiem.
Nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że na kolejne, nie na te, ale na kolejne święta Nintendo zapowie Nintendo 64 Mini. Ale... powiem ci, że tak, że jest kilka konsol, które można byłoby zrobić wersję mini albo je odświeżyć.
Na przykład Vita.
Znaczy nie, że chciałbym PSP mini czy coś takiego, ale powiem ci, że w dobie dzisiejszych takich, wiesz, gadżetów i tak dalej, to fajnie byłoby, że zrobili, ale oni się totalnie odcięli od konsol, przynosi mi się wydaje, że PlayStation 4 się tak świetnie sprzedaje, jest w ogóle tak wiodącą konsolą dla nich, że ta Vita tak naprawdę moim zdaniem nie spełniła ich oczekiwań. I trochę może się denerwują, bo jest taki Switch, który generalnie jest konsolą przenośną.
Czy Vita była za wcześnie? Bo widzisz, mi się wydaje, że Vita była sprzętem, który nie potrafiła sobie znaleźć miejsca na rynku, bo z jednej strony ona była trochę za mocna na taką stricte konsolę przenośną, a z drugiej strony była za słaba na konsolę do grania w domu, bo po co ci była Vita, skoro i tak mogłeś grać na PS4. A ona za mocna była dlatego, że to wpływało na baterię. Przecież te historie o tym, że się Vita rozładowała tam po 2 czy 3 godzinach, to były przecież wielokrotnie powtarzane.
Tak.
Ale... A jak widać Switch kilka lat później i wszyscy oszaleli. Tylko pytanie właśnie, czy Switch wszyscy oszaleli ze względu też na Zeldę, która okazała się w ogóle najlepszą grą świata.
Tak.
A teraz nagle jakby trochę to źródełko wyschło.
Znaczy wiesz, bo jest najlepsze, że tak naprawdę ze świecą szukać gry, która by wyszła na Switcha na wyłączność i nie byłaby to... I była to duża gra. Taka właśnie jak Zelda, bo Zelda tak naprawdę była robiona na Wii U.
I Zelda wyszła na Wii U przede wszystkim.
I wyszła na Wii U, dokładnie. Wszystkie takie
gry, Mario Kart wyszły na Wii U. Jakiś tam Donkey Kong wyszedł na Wii U.
I owszem, cieszę się, że przypominają tytułach, które być może na przykład ze względu na niską sprzedaż Wii U nie odniosły sukcesu, który tym grom się należał.
Oni to wręcz w którymś momencie oficjalnie powiedzieli, że na Wii U powstawały wspaniałe gry, w których nikt nie kupił, więc teraz będziemy je wydawać na Switch.
No i najgorsze jest to, że po prostu przez ostatni, no przez dłuższy czas to mamy kotlety i indyki. Nic więcej.
Ale wiesz co, ja tak z drugiej strony jest jeszcze, teraz pobawię się trochę w adwokata diabła, bo wielokrotnie słyszałem, że największym zaletą Switcha... Słucham?
Od apologetów Nintendo. Nintendo nie może nic złego robić, bo Nintendo jest najlepsze.
Znaczy właśnie to jest coś, co słyszałem od osób, które wcale nie bałają jakąś absolutną pasją do Nintendo, że największą zaletą Switcha jest jego ten taka natychmiastowość grania. Że ja słyszałem, Switcha chwalą osoby, które mają też w domu inne konsole, albo lubią grać na innych konsolach, ale na przykład Switcha używają najczęściej ze względu na to, że bierze konsolę, nie wiem, czeka na maila od pracodawcy, tak? Albo czeka na coś tam, bo na komputerze mu się coś tam dzieje. Nie chce mu się iść odpalać PS4, grać na ten, tylko bierze Switcha, pyk! 15 minut, krótka partyjka i potem standby i wszystko jest zapamiętane.
Ten sam argument jest używany w związku z czym?
Telefonami.
Na telefony.
No tak, masz rację.
No ale zobaczymy, co będzie. Ja nie wiem, bo chyba większość tytułów i tak zapowiedzieli, który ma mieć premierę do gwiazdki na Nintendo Switch. I ja oczywiście cały czas czekam na Metroida nowego. Na Metroid
Prime. Myślałem, że na Super Mario Party, które ma premierę.
Znaczy Super Mario Party to też jest fajna gra, ale to jest gra imprezowa, wiesz. Ja nie powiem, że ja nie mam przyjaciół czy coś takiego, którzy by do mnie przyszli, ale chodzi o to, że naprawdę ja mam już nie pamiętam, która to jest część, Mario Party na Wii. Ja troszeczkę grałem, to jest sympatyczne, ale ja na przykład jakbym miałbym możliwość, ja wiem, że to brzmi troszeczkę dziwnie, ale jakbym miał możliwość spotkania się z znajomymi, a mam, wiesz, powiedzmy raz na tydzień czy na dwa tygodnie, to wolę wybrać na przykład grę planszową. Bo Mario Party to są takie gry troszeczkę planszowe, trochę nieplanszowe, takie party games, które robisz, zdobywasz punkty, no to jest wszystko fajne, nie?
Ja mam wrażenie, że to jest, jak patrzę na to, idealne dla rodziców i dzieci. Bardziej niż, ciężko mi sobie wyobrazić, że siadam ze znajomymi i gram w Mario Party, a spokojnie potrafię sobie wyobrazić, znaczy to się dzieje, jak gramy w planszówki, nawet mało poważne planszówki.
Tak.
Czysto imprezowe, ale kurde, jakoś w Mario Party ciężko mi to sobie wyobrazić, za to wspaniale jestem w stanie sobie to wyobrazić z dzieckiem. Czy
ja muszę zobaczyć, jak będę miał taką okazję, zobaczyć, jakie właśnie gry są czy jakie zabawy są w Mario.
No tam tych minigierek 80 w ogóle wrzuci.
Jak będzie kiedyś okazja, może jak będzie jakaś promocja za parę lat, to owszem.
Czyli Smash, domyślam się, cię interesuje na pewno.
W życiu, nigdy, ja w ogóle nigdy nie byłem fanem Smasha.
No ale to co, to w takim razie czekasz na Dark Souls'y na Switcha w tym roku?
Znaczy wiesz, to nie wiem na to czekam, bo to jest kolejny kotlet, nie? Ten Dark Souls'y. A one chyba już wyszły, czy nie wyszły?
One wychodzą na dniach w październiku.
Nie, nie powiem, że nie zagrał, chyba. ale u mnie Switch się nie kurzy tylko dlatego, że jest w futerale bardzo takim fajnym.
Czyli Diablo 3 też niekoniecznie?
Z Diablo to może być tak, że jakby się nadarzyła okazja, żebym zobaczył, jak to wygląda w akcji, jak pograł. To kto wie, ale też nie. Też nie, dlatego że ja na przykład grałem dużo w Diablo 3 na PC-cie i ja w ogóle przeżyłem te najlepsze czasy Diablo 3, kiedy były domy aukcyjne, kiedy można było zarabiać prawdziwe pieniądze.
Wtedy stałeś się potentatem.
Tak, znaczy ja
sprzedaży przedmiotu.
Jestem bardzo, bardzo słabym przedsiębiorcą. Bardzo słabym przedsiębiorcą i przyznam, że no nie zrobiłbym fortuny.
No słuchaj, no to jak jesteśmy przy grubych milionach, to może zjedzmy tą żabę w pokoju.
Mhm.
No i domyślisz się, o co chcę cię zapytać.
No trochę żeśmy rozmawiali w pewnym odcinku, więc ja chętnie poznam twoją opinię, bo...
Ale czy twoja opinia się zmieniła, czy... Bo wiesz, bo to jest sytuacja,
moja opinia
która
jest, taka,
jest
że...
dynamiczna. To co, kolejni prawnicy się wypowiadają.
Już teraz nie ma znaczenia, jaka jest prawda, kto ma rację, czy ktoś kogoś oszukał, czy ktoś kogoś wykorzystał, czy ktoś jest świnią, czy ktoś jest pazerny, czy to. Jakby to już przestaje mieć znaczenie, dlatego że już memy żyją swoim życiem, komiksy powstają, wiesz, jak gdzieś tam
tak,
napada Wiedźmina zakapturzony Sapkowski.
Jestem bardzo ciekawy opinii sądu, jeżeli to kiedykolwiek do sądu trafi.
Bo polubownie załatwią.
To ciekawy jestem komunikatu, jaki przy tym polubownym załatwieniu zostanie przedstawiony. Czy to od strony pana Andrzeja, czy to od strony CD Projekt Red. Nie, absolutnie nie wnikam w to. Natomiast ja po prostu jestem ciekawy, tak powiedziałbym, z punktu widzenia osoby, która na prawie się nie zna, na tyle, żeby się wypowiadać na ten sposób, jak to będzie miało zastosowanie w praktyce.
No. Nie wiem, czy ja oczywiście parafrazuję, ale była tak, to z filmu jest, zdaje się, i kolega do kolegi mówi, wiesz co, Rzysiek, nie przychodzisz do nas więcej. A co się stało? No nie przychodź, no ale co się stało, no? Jak byłeś ostatnio u nas, to zginęło nam 150 zł.
Mm-hmm.
No ale to nie ja okradę. No nie, no pieniądze się znalazły, ale niespak pozostał.
Tak, tak.
I co by się nie stało, jak oni by tego nie załatwili, czy pieniądze by się znalazły, czy nie, to niespak pozostanie. A między twórcą a firmą to powinno być właśnie taki układ, jak właśnie jest między Mike'em Pondsmithem i CD Projektem, że Mike Pondsmith jest jakby nie tylko wspiera kreatywnie, doradza jako ekspert twórcą gry, ale także właśnie jakby no, kiedy się wypowiada, to wypowiada się bardzo ciekawie nie wiem, mi się wydaje, że po prostu to też jest różnica tego podejścia do gier, nie? Że Sapkowskiego podejście do gier jest znane, ale to też tam jest jakiś taki uraz, nie? Jak ktoś ma na przykład próbuje taką dobrą minę do złej gry zachować, nie? Czyli jakby w żal dobrócić to, że kiedyś się zrobiło głupi błąd, nie przewidząc, że po prostu ktoś może naprawdę sporo pracy włożyć, coś rozwinąć, coś do takiego poziomu, że w momencie, kiedy właśnie wiesz, porównuje się poprzednią mowę do tego, co jest teraz, to jest, wiesz, nieba ziemia, nie?
A czy znany jest tobie taki autor fantasy jak Brandon Sanderson?
No, on tam robi jakieś chyba, ale ja nie czytałem nic. Kojarzę jakieś takie opłaty.
Jest dwukrotnym laureatem Nagrody Hugo. Ciekawostka. Ja szczerze mówiąc, ja absolutnie w ogóle nie kojarzę jego książek, natomiast jak zacząłem go googlać, to okazało się, że on ma całkiem dużo różnych cykli i tam w ogóle ma cały jakiś swój świat, to się tam chyba nazywa Mistworld czy tam Mistborn. A mówię o tym dlatego, że dziś rozeszła się wieść, jak to na Reddicie, bo wiadomo, że wszystko w internecie dzieje się również na Reddicie, w wątku, gdzie była dyskusja na temat afery pomiędzy panem Andrzejem a CD Projekt Red, właśnie pan Brandon Sanderson wypowiedział się, ja parafrazuję jego wypowiedź, ale brzmiała na zasadzie, jeżeli CD Projekt Red chce zrobić grę na Mistbornie, to ja oddaję całe IP za darmo.
No tak, ale to jest najlepsze jest to, że w tym momencie, kiedy wiemy
co jest w stanie CD Projekt zrobić,
co zrobił CD Projekt, to każdy by chciał. To ale to jest po prostu zabawne, że
znaczy, mnie bawi, że w takiej sytuacji, w tak wielu różnych aspektach znajduje się ktoś, kto kawałek tego tortu tam, wiesz, no pomysł, żeby w trakcie takich dyskusji, po pierwsze, ten pan wśród pewnie odbiorców Reddita zyskał, że tak powiem, kudosy, bo wszyscy, o patrz, no to jest facet, nie?
No ale to drugie, niedawno gdzieś tam to wieś był idzie. Ten Dmitrij Głuchowski też wiesz, tak. Powiedział, że po prostu Skapkowski to jest, wiesz, niewdzięczny, bo przecież, znaczy, ja nie wiem, czy Andrzej Sapkowski nie dostał z żadnych pieniędzy ze sprzedaży książek, bo coś tam, albo za mało jest. Bo moim zdaniem popularność, jaką zyskał Wiedźmin na całym świecie, jest tylko i wyłącznie zasługą CD Projektu. Tylko i wyłącznie. Ale to oczywiście jest kwestia też tego, że no, mieli fantastyczny materiał źródłowy, z którego zrobili jedną z najlepszych gier wszechczasów.
A powiedz mi, mam do ciebie pytanko, teraz o zupełnie innej beczki, bo obserwuję pewną tutaj polaryzację opinii w tej kwestii. Czy największą premierą tej jesieni jest dla ciebie pewna gra o kowboju? Właściwie bandycie?
Czy
coś innego?
Nie no.
Ale chodzi mi o to personalnie dla ciebie. Czy ty najbardziej czekasz na Red Dead Redemption, czy w ogóle ta gra jest dla ciebie trochę obojętna?
Znaczy, wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że im bardziej się zastanawiam nad tym, tym takim jestem dojrzalszym graczem, bardziej cierpliwym, to ja nawet mógłbym na Red Dead Redemption 2 poczekać jeszcze pół roku. Ale cieszę się, że ta gra wychodzi i cieszę się, że będę mógł nią nagrać i na pewno po nią sięgnę, ale jeśli chodzi właśnie o najbardziej oczekiwane premiery, to tak, niewątpliwie, jakby obiektywnie Red Dead Redemption 2 jest. Ale w tym roku mieliśmy tyle fantastycznych gier, że znowu kolejny rok z rzędu możemy mówić, że mamy jeden z najlepszych roków w branży.
God of War, Spider-Man, Forza. No kurczę, to trochę Red Dead Redemption dopiero wyjdzie. Assassin dopiero co się pojawia teraz przecież, więc tu trochę tych gier się uzbierało. A przecież były jakieś Far Cry'e, były jakieś kurczę tam właśnie Battletechy. No była cała masa gier, o których teraz tak na szybko z pamięci nie wspomnimy. Ale jak zaczniemy pewnie, wiesz, patrzeć na listę, A Way Out przecież kiedyś było. To wiesz, no tam Detroit, jakieś kurczę tam mniejsze rzeczy. No sporo tego się uzbierało.
No i dlatego właśnie zastanawiam się, jak będzie wyglądało podsumowanie właśnie na przykład przez...
Ach, Into the Bridge przecież, o którym...
VGA Jank Awards, nie?
To będzie sensie... ciekawe nagrody będą w tym roku.
Znowu okaże się, że Fallout 76 wygra.
No właśnie, przecież jeszcze Fallout wychodzi w listopadzie.
No Death Stranding, no... Ja to już tylko czekam na VGA i inne takie, żeby tylko zobaczyć kolejny zwiastun, kolejny film.
No ja ostatnio trafiłem na teledysk polskiego rapera, ponieważ to nie do końca jest moje rejony muzyczne, to zostałem zaskoczony tym faktem, który jest w tekście piosenki, w refrenie jest odniesienie się do Hideo Kojimy właśnie. Coś na zasadzie, że tam żebym był mistrzem jak Hideo Kojima, czy to wiesz, jakoś tak w ten sposób. Natomiast cały teledysk wygląda w ten sposób, że pan wokalista śpiewający po kolei wyciąga kolejne generacje sprzętów PlayStation, poczynając od PSX-a, PS2, PS3, PS4 i wyciąga pudełkowo edycję kolejnych części MGS-a. Gra chwilę w tę część MGS-a, więc to nie jest to, że przypadkowo ktoś tak w tekście, tylko jest to absolutnie 100% teledysk, który jest super związany z MGS-ami i nawet w ogóle PS4 jest ta limitowana wersja MGS-owa, więc wygląda ślicznie. Nawet w którymś momencie tam widać na ekranie wersję z N64, ten Twin Snakes, ten remaster pierwszego MGS-a. Więc to jest ciekawostka. Więc widzisz, Hideo Kojima potrafi zapładniać również muzykalnych artystów.
To ciekawe, no.
Kawałek się nazywa Audio Hideo, a artysta się nazywa Zeus. Nawet jeśli nie lubicie takiej muzyki, to polecam zerknąć na te... Zwłaszcza, że tam w którymś momencie w tle widać na przykład bluzę z Dying Light'a. Więc widać, że w ogóle jak mi tam podpowiedział ktoś, to często słucha takiej muzyki, że jest to artysta, który bardzo często się odnosi do gier wideo w swoich tekstach. Więc to nie jest przypadek, tylko absolutnie jest on graczem.
No teraz taka właściwie ciekawostka. Znaczy na początku mnie zaskakiwało, jak tam mówili, że o, jacyś piłkarze nie wrócili na murawę, bo grali w gry do późna boxa, albo że Henry Cavill, który będzie grał Wiedźmina, tak naprawdę jest zapalonym graczem i może nawet przeszedł Wiedźmina trzeciego. I jakby okazuje się, że bardzo dużo ludzi, co nas zaskakuje, bo nas to było takie normalne, ale cieszyliśmy się taką, mimo że to już taka wielomilionowa nisza jest, że byliśmy w niszy, że gracze to była taka nisza, nie? A teraz to już jest mainstream o ile do tej pory mainstream to były wszystkie gry na mobilki, wszystkie jakieś tam pasjanse, wszystkie jakieś takie rzeczy, które no, trafiały do ludzi.
No i zawsze jeszcze FIFA i Call of Duty, nie? Bo to też był zawsze mainstream.
To też się okazuje, że i też jest w tym mainstreamie. Ale to też wynika z tego, że te gry są adresowane do coraz większej grupy odbiorców.
Ja ostatnio
one są bardziej
oglądam...
wypłacalne. To jest tak jak PG-13 z filmami.
Co, ja ostatnio oglądam Raya Donovana. Aktualnie właśnie ostatni odcinek czwartego sezonu. Tam się trochę, jak to się ładnie mówi, przeskakiwania reki nadzieje, bo ta intryga...
A czwarty sezon to już jest ten, jak on jest na terapii, bo ten największy jego sekret został wyjaśniony, czy to jest końcówka?
Tak, czwarty sezon jest, kiedy pomaga koledze bokserowi. Natomiast o co chciałem powiedzieć, że w rejestrowaniu regularnie pojawiają się gry wideo. Absolutnie tak. W tle, tak totalnie, całkowicie w tle, bo w którymś momencie... syn głównego bohatera razem z drugim tam w którymś momencie grają w asasyna.
Tak.
I jest pokazane, jak tam udają mu się i to jakiegoś starego asasyna, już nawet nie pamiętam którego, i widać, jak tam kilka finisherów robi pod rząd i ktoś to właśnie komentuje: o, nieźle ci idzie.
Potem... Nie wiem, czy nie obejrzałeś w końcu tego polskiego serialu Ultraviolet?
Nie, jeszcze nie.
No, tam jest normalny product placement asasynowy. Znaczy tam jest w ogóle Ubisoftu, mi się wydaje, ale przeważnie jest Assassiny są.
No właśnie, słuchaj, jeszcze w Roju Donowanie, tylko szybciutko dokończę odnośnie tego, jak te gry się popularne są. Pojawiły się Gearsy również i to w wersji multi, bo bohaterowie w tym momencie się zakładają, że będą grali przeciwko sobie i jest właśnie scena z podzielonym ekranem, więc w ogóle jakiś absurd totalny. I ostatnia gra, która się pojawiła, która również mnie bardzo rozbawiła, i tam była scena, która trwała dobre jakieś 5 minut i była z tym związana. To znaczy jeden z bohaterów grał na Kinectie w Just Dance. I główny bohater przychodził i zapytał, co robisz? Tańczę. Chodź, spróbuj ze mną. No dobra. I potem zaczynają w sumie...
To jest właśnie ten produkt, który ci mówię, no, że taki trochę bardziej nachalny.
Tylko wiesz co, tam nie pada nazwa gry, nie pada, widać tylko, że tak powiem, to, że oni skaczą przy telewizorze, zwłaszcza, że jeszcze w którymś momencie oni tam skaczą w 3 osoby i w ogóle ja się zacząłem zastanawiać, czy w Just Dance jest multiplayer 3-osobowy, czy nie ma, czy w ogóle co tu się dzieje,
no wiesz, no tak, jak nie grasz na punkty, to wszyscy mogą tańczyć. Nie?
To, no to tak trochę wyglądało i to nawet jeszcze taki pada tekst, bo ktoś dzwoni do drzwi, bo to musi skończyć grać i zobaczyć, kto przyszedł, więc rzuca tekst, nie zepsuj mojego rekordu.
Ale to jest świetny serial i to jest dobry. To co, to na koniec, zupełnie na koniec, króciuteńko, w co ostatnio graliśmy? No, wiesz, co ostatnio gram?
Nie
w Call of Duty, ale nie najnowsze. Nie Black Opsy, Boby i ta, tylko na PlayStation Portable Road to Victory.
Road to Victory?
Nie kojarzysz tej części.
Chyba
jedyne Call of Duty, które wyszło w ogóle na PSP. Z tego co wiem. Bo na przykład Medal of Honor wyszły 2 części, tam Heroes. No, ale wiem proto, że ty
Jeżdżę, wybrałem się do Anglii. Słuchaj, jeżdżę autem.
Ale nie, bo chciałem cię o betę spytać, tak dwa słowa. Black Ops.
Black Ops, betę. Właściwie to Blackout nawet. Blackout, czyli tryb.
Bo jesteś graczem, który grał dużo, a przynajmniej relatywnie dużo, w porównaniu do mnie, w Player Unknown's Battleground. I to też chyba na konsoli, czy tylko na PC-cie?
W PUBG grałem i tu. I na Xboxie, i na PC-cie, tak.
No właśnie. I teraz jak wyjdzie Black Ops 4 na konsoli, to myślisz, że to będzie najlepsze na konsoli Battle Royale?
Wiecie, tak, ja mam wrażenie, że najlepszym Battle Royale na konsoli to będzie jeszcze długo i pozostanie Fortnite. Chociażby ze względu na jego kosmiczną popularność, to, że jest darmowy i tak dalej. Ale ten Battle Royale w Black Opsach mi bardzo tak idealnie trafił, że się tak wyrażę.
Bo tam jest wszystko taki dynamiczny chyba, nie? Że jest...
On jest, znaczy wiesz co, to jest takie wzięcie PUBG'a, tylko zrobienie go od początku do końca bez jakichś rażących błędów i zrobienie go jeszcze w stylu takim, powiedziałbym, z gunplayem z Duty. Więc absolutnie mi siadło, że się tak wyrażę, idealnie, a jednak dobrze zrobione Battle Royale te emocje w sobie ma niesamowite. Więc ja się w becie bardzo dobrze bawiłem i teraz jak premiera się pojawi, na pewno do tego trybu wrócę.
No, zwłaszcza, że za kilka dni właśnie.
Tak. Tak, dokładnie tak. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to to, że jak się patrzy na ten Battle Royale w Black Opsach, to jest jeden z trybów i do tej pory mamy te gry, które się opierają tylko o Battle Royale. Tutaj jak ci się znudzi Battle Royale, to będziesz mógł sobie przeskoczyć do zwykłego multi. Jak ci się znudzi zwykłe multi, to będziesz mógł sobie przeskoczyć do... do
no
tego.
Właśnie, kampanii nie ma.
Kampanii nie ma, ale do zombie, nie? I będziesz mógł skakać. No to jest paczka dla zabaw multiplayerowych bardzo. No,
ale ja ubolewam na to, bo co by nie mówić o Call of Duty, czasami o zawiłościach fabuły, to jednak naprawdę ja lubiłem w Call of Duty kampanię do pojedynczego gracza i...
Prawie na pewno się to nie odbije na ich finansowo, bo przecież jak się patrzy nawet na te wcześniejsze komentarze odnośnie nie komentarze, tylko magiczne metody sprawdzania trofeów, to tak naprawdę masa ludzi kupuje Duty i nawet single nigdy w nich nie odpala. Ja myślę, że to jest decyzja absolutnie... Wiesz,
ja mam taki kontrargument, adwokata diabła, że osoby, które grają w Call of Duty kampanię i dla są ci ludzie, którzy się nie podłączają do sieci i ich pucharki się nigdy nie synchronizują.
Dobra, faktycznie. No to jeżeli są ludzie, którzy po prostu siedzą na tych łodziach podwodnych, o których tam pytali kiedyś to może faktycznie oni namiętnie grają w kampanię, ale nie jestem pewien, czy jest ich tak dużo, żeby odbiło się na sprzedaży Duty globalnie.
Drogi Piotrze, wróćmy jednak do tego, co chciałeś powiedzieć tak naprawdę.
Anglia!
Rozmawiamy o Forza Horizon 4.
jeździsz po tej Anglii. Jaka to jest Anglia? Cała Anglia?
No, tylko... ja jestem... Nie, to jest taki wycinek, kawałek Anglii, kawałek Szkocji, tam jest
Edinburgh. To jest London.
Nie, London nie ma, ale jest Edinburgh. Edinburgh jest. Ja jestem zakochany. Ja generalnie lubię Forza Horizon, ten styl gry i tam...
No tak, to jest najlepsze.
To jest moja jedna z ulubionych gier wyścigowych. No i tutaj jest wszystko to, co uwielbiam. Jest sobie ten luźny styl gameplayowy, ale taki z tą lekką, jak sobie podkręcisz trochę tam w ustawieniach, wyłączysz jakieś wspomaganie i włączysz sobie styl
jazdy symulacyjny. Masowiści mogą tam, prawda, mieć prawie symulację.
No tak, prawie symulacja to trochę przesada, ale jak tak, bo tam to się określa, to jak dużo rzeczy sobie powłączasz, to tak dużo dostajesz bonusowych punkcików za wyścigi. Ja tam mam jakieś tam 55% bodajże dodatku. No bo tam sobie przełączyłem drivatary na ponadprzeciętnych i sobie tam wyłączyłem jedno wspomaganie i sobie przełączyłem model jazdy, taki trochę mniej totalnie arcade'owy, a taki trochę bardziej. I jeździ mi się niesamowicie przyjemnie. To, co ta gra wyczynia, to jest jakiś totalny kosmos. I to począwszy od takich drobiazgów jak to, że w momencie, w którym robię sobie jakieś wyzwania, znaczy nie tyle wyzwania, co biorę udział w wyścigach, które się ładnie nazywają klub driftu, czy bodajże tak, i tam dostajesz samochód, który jest przekręcony na maksa na driftowanie, to żeby nim jechać prosto, nie możesz nacisnąć gazu do dechy. Znaczy musisz musisz trigger utrzymywać tak w połowie, bo w momencie, w którym go wciśniesz na maksa, to natychmiast opony dostają takiego boksowania, że na właściwie na prostej drodze jedziesz cały czas bokiem i się generalnie co chwilę zjeżdżasz z tego. Jest tam masa, ale to absolutnie masa zawartości. Oprócz wyścigów jakichś tam, które są podzielone na wyścigi miejskie, wyścigi crossowe, jakieś, wiesz, jeżdżenie crossowe na zamkniętych torach. To naprawdę jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Są w ogóle takie, oczywiście, pokazówki klasyczne dla Forzy. Jest też nawet jedna pokazówka związana z Halo, gdzie jedziemy Warthogiem i Cortana do nas mówi, więc to jest ściganie się z lokomotywą, z jakimś, kurczę, odrzutowcem w ogóle, no tam, no, ale, jak to w Forzie.
Ale nadal to są samochody, nie popłynęli tam w kierunku, nie wiem,
nie, to nie jest The Crew. I tak dalej. To właśnie, są absolutnie samochody, najróżniejsze, mniejsze, większe, szybsze, słabsze, pełen przekrój. Jest na przykład coś, co się dość późno odblokowuje, ale mi się strasznie spodobało, czyli masz... streamerka prosi cię, żebyś był jej kierowcą w momencie, w którym ona będzie robiła top 10 samochodów z gier wideo. I masz konkretne wyścigi, które są związane z konkretnym autem z konkretnej gry, czyli tam na przykład Outrun, nie? I tam charakterystyczne czerwone auto, które jeździło w Outrunie, tak? I ona oczywiście zawsze podaje konkretny model i tam, nie wiem, jakaś takie buggy ze Smuggler's Run. Czy na przykład Project Gotham Racing. Tam w ogóle z tym Project Gotham Racing jest zabawny tekst, bo tam w ramach tego zadania najpierw trzeba dojechać w określonym czasie do właśnie Edinburgh, a potem w Edinburgh zrobić odpowiednie popisy na szosie, żeby zdobyć odpowiednią ilość punktów. I ona tak komentuje, że czas pozdobywać trochę kudosów. No i kiedy w końcu wygrasz ten wyścig, to pada tekst, który mnie naprawdę mocno rozbawił, gdzie ona niby jako właśnie taka zapalona graczka, nie wiem, czy to się tak odmienia, mówi, że no, generalnie to pomyślałem sobie, że może fajnie by było, gdyby pojawił się reboot Project Gotham Racing, ale w sumie Horizon jest lepszy. Takie, wiesz...
Czy to nie jest najpiękniejsze? Właśnie, bo miałem cię zapytać, Piotrze, bo nie przyznałeś się, znaczy przyznałeś się w social mediach, ale jesteś szczęśliwym posiadaczem Xboxa One, tak, X i masz, a miałeś wcześniej telewizor 4K.
Tak, powiedz, jak to jest jeszcze
żyć w przyszłości.
Ja tutaj 4K nie jest rzeczą jest HDR. Jak zobaczyłem to słońce odbijające się od drogi...
3 dni później nie mogłeś po prostu patrzeć na nic.
Powiem ci, że po prostu to najlepszy zakup konsolowy tej generacji.
Znaczy ja wiem, że HDR właśnie to jest to, że ten HDR, i to od wielu osób słyszałem, więcej robi. Dlatego telewizor z HDR-em i na przykład zwykła PlayStation 4, bo chyba na zwykłej PlayStation 4 programu uzyskano HDR i to już wystarczy, nie? I ktoś chce. No. I oczywiście cały czas czekam na to, aż te telewizory stanieją i te telewizory będą z 3D znowu i wtedy tak, na pewno HDR i 4K kupuję, przerzucam się.
No ale myślisz, że będziesz czekał do następnej generacji konsol, czy...
Znaczy z tą generacją konsol to jest
no pojawi się kiedyś ta PS5 i tam...
Nie, no ona się pojawi, tylko że i mi się wydaje, że już niedługo będziemy widzieć pierwsze prototypy, nie jakieś pierwsze zapowiedzi. Ja bym chciał, żeby jeszcze tak 2-3 lata nam dali tak spokojnie. Bo dopiero mamy konsolę na rynku ile? 4 lata?
Czy ja strzelam, jakoś tak podświadomie czuję 2020, że to będzie ten rok. Bo konsole pojawiły się w 2013 roku, słuchaj. W 2020 minie 7 lat.
No właśnie, no to tak, no. Plus minus może być, no nie? Tak. Utrzymajmy tą taką, że 8 lat byłoby idealnie. 8 lat na spokojnie. Ale a propos HDR-ów, miałeś okazję zobaczyć, na przykład HDR się prezentuje w Assassin's Creed Odyssey?
Jeszcze nie.
Ja dopiero zacząłem grać i z gra, która przepięknie wygląda. Nie wspinałem się na tego kolosa, nie opałem go za pewne części ciała, które podobno, wiesz, jest jakiś taki sport.
Obowiązkowy,
ludzie się wspinają i wrzucają skiny. Na Xboxie to jest bardzo niebezpiecznie robić takie zdjęcia. Ja bym przestrzegał wszystkich.
Tak, można bana z to powiedzieć.
Trzeba bardzo uważać. To, że w grze coś jest, nie znaczy, że można robić zdjęcie i udostępniać w Xbox Live. Xbox Live to jest porządna firma, konserwatywna i tam po prostu nie ma miejsca takie bezeceństwa.
Ja nie robię takich rzeczy. W ogóle nie wrzucam screenów nigdzie, nic w tym stylu, za to jak ale dostałem wieś, pana na Facebooku.
Ale sam się nie zrobiłem. Na przykład, nie wiem, miałeś gdzieś źle kamerę wrzuconą, a kiedy dostałeś achievementi.
Ja nic takiego nie robię, słuchaj, od kiedy dostałem bana na Facebooku za screen z trailera Death Stranding. I to jeszcze był screen zrobiony tak, żeby było widać, że to jest fragment zwiastunu, więc...
Ale to jest ciekawe, czy to algorytm jakiś, bo algorytm to wiesz, to są ci ludzie, którzy tam sami to sprawdzają, czy jacyś życzliwi użytkownicy.
Nie mam pojęcia. Bardzo możliwe. Zwłaszcza to nie było nie na naszej grupie, tylko na innej.
Aha. To było.
Widzisz,
no, zaszalałeś jednak. Widzisz, no to
nigdy
jest.
Nie wiadomo.
Poszynale. Czy ja na pewno pogram więcej w Odyssey i opowiem o tej grze w następnym odcinku. Być może właśnie ty też, Piotrze.
Tak, ja zamierzam właśnie siadać.
Bo gra wygląda obłędnie. Chociaż ja w ogóle jestem wielkim fanem asasynów i nigdy na przykład nie dam złego słowa powiedzieć na Unity, mimo że miało wiele dużo błędów technicznych.
Bardzo, bardzo fan gra.
Mhm. Więc będziemy zbierać energię w takim razie teraz na te wszystkie premiery, które nadchodzą, więc teraz
będziemy zażywać słońca Grecji. Tak.
Dziękuję ci serdecznie, Piotrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
www.pancodziennik.pl. Co miesiąc pojawia się ten jeden artykuł, który naprawdę warto przeczytać, czyli w co warto zagrać w danym tak miesiącu.
Jest. Tak właśnie jest. Zwłaszcza, że ja tam się staram, oprócz tych takich klasycznych wielkich hegemonów, o których każdy wie, to zawsze staram się dobrać jakieś takie tytuły, które może wam niekoniecznie przyszły do głowy w pierwszej chwili, albo jakiegoś małego indyczka sympatycznego. Jak wszyscy wiedzą, ja bardzo lubię indyczki, więc...
No, już indyczki są dobre, tylko właśnie teraz jest taki sezon, że niestety te indyczki to najwyżej tam na święto dziękczynienia, ale ewentualnie albo na święto Bożego Narodzenia, ale tak to będzie ciężko, prawda, z tymi. Pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na stronie fantasmagieria.net, na Facebooku, dołączyć do grupy Fantasmagieria, dyskutować. No i jeszcze chciałem bardzo podziękować Łukaszowi i Pawłowi w tym tygodniu za pomoc i do usłyszenia za tydzień. Hej!
Cześć!